Radosław Sprawka dziś jest Państwa i moim gościem w Zwiedzaj z Radiem Gdańsk. Byliśmy w Indiach. Ja chciałabym, Radku, jak najwięcej tych miejsc, które widziałeś, od Ciebie wziąć, wyciągnąć, bo my, proszę Państwa, nie będziemy dziś rozmawiać, z którego wieku jest jaki zabytek. Czy on jest w kolorze czerwonym, różowym, zielonym czy brązowym, bo to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Czy dla Ciebie ważne jest, w jakim kolorze jest obiekt, który podziwiasz? Problem, z facetem o kolorach, wiem.
Problem jest... Nie, no to nie o to chodzi. Problem jest w tym, że w moim przypadku to te kolory, jeżeli nie są jaskrawe czy takie bardzo wyraziste, to często... Ale zdarza mi się je mylić, nie? Także jeżeli jakieś są podobne odcień...
Słuchaj, to widzący absolutnie faceci mylą kolory, także to nie jest żaden problem.
Także no kolory, wiadomo, jeżeli są intensywne, to jest ciekawiej po prostu, nie? Lubię ostre żółcie, ostre czerwienie, no to tak... To może nie kwestia tylko samego widzenia, ale tak jakby te lubię mocne kolory po prostu. Więc jak się gdzieś tam, wiadomo, ta zieleń gdzieś tam w Afryce, czy w Indiach, czy gdzieś tam indziej, jeżeli są takie intensywne zielone rośliny, no to wygląda to zdecydowanie lepiej niż jakieś takie wysuszone. Nie?
No tak, bo Afryka była, Tanzania, Zambia, Zanzibar.
Była i do autostopem, tak.
Jakie miejsca. Słuchaj, ale nie bez powodu Klenet się pojawił, bo Irlandia też w twojej podróży się pojawia. Pojechałeś sobie do Dublina, tak sobie
tak po
pochodzić?
Prostu. Miałem już kiedyś to zrobić, w końcu się udało, jakieś tanie bilety się pojawiły. Miałem kiedyś tam odwiedzić koleżankę, się nie udało, ale za jej sprawą spotkałem się z innymi osobami, między innymi odwiedziłem Google'a i Facebooka, bo tak tam z nami pracują, więc miałem trochę jakby też po zawodowemu jakby tak możliwość odwiedzenia.
Byłeś
sobie.
W centrum zarządzania światem po prostu.
Tak, dokładnie tak. To będzie mój kolega Eduardo, pracuje właśnie między innymi w Facebooku, a to jest osoba, która jakby w dużej mierze zaważyła na moich podróżach, bo kiedy w 2010 roku miałem jechać z kolegą do Hiszpanii, z moim kolegą ze studiów, a to był jego pomysł. On był wcześniej tam na Erasmusie, więc on po hiszpańsku mówił i tam część tego kraju zwiedził, więc to była jego propozycja. No ale ostatecznie tydzień czy dwa przed wyjazdem się okazało, że z powodów zawodowych nie może. Ale ja nie chciałem odpuścić tego urlopu, więc stwierdziłem, no coś trzeba wymyślić. A wtedy zacząłem się uczyć hiszpańskiego właśnie z mieszkającym tutaj na miejscu Wenezuelczykiem. I to byłem chyba, to była druga nasza lekcja hiszpańskiego. On powiedział mi, że nieważne co się wydarzy, masz jechać, jedź, zawsze możesz wrócić, nie?
Zobacz, jaką ważną, jaką ważną tak historią faktycznie są ludzie w twoim życiu.
Tak,
widzisz, motywują
to było niesamowite. I właśnie ostatnio mu to powiedziałem, jak się spotkaliśmy właśnie w tym Dublinie. I wie, że to jest twoja wina, nie? Bo tak to w życiu mi nie wpadło do głowy, żeby chyba samemu podróżować, bo tak gdzieś tam, czy to będę z nami w Londynie, czy jako, tam jako dzieciak już tam jeździłem wtedy jeszcze do Czechosłowacji i tak dalej, ale to tak, to była taki zajebisty kop zadek, że nieważne co się stanie, zawsze możesz wrócić, zawsze możesz zadzwonić i coś się tam zadzieje, nie?
No tak,
że jakieś tam problemy sobie z własnej niefrasobliwości zrobiłem i to w Saragosie i pod Madrytem, a to tam już szczegóły obiło się, okazało się o opiekę społeczną trochę i tak dalej, ale...
Zaintrygowałeś mnie.
Ale no, zgubiłem jeden z telefonów i nie miałem kontaktu z koleżanką, więc musiałem gdzieś jakoś się skontaktować i zrobiłem przez 112, więc...
A, no tak.
Więc pomoc była, no koszty wzrosły dwukrotnie, bo jakieś rachunki telefoniczne przyszły kosmiczne po tej Hiszpanii, bo to wtedy jeszcze wiadomo, roaming był
takiego
drogi.
No
ale to nie było ważne, bo to była przełomowa podróż, bo pozwoliła mi... Dwa miesiące później być samemu we Włoszech, potem znowu gdzieś i potem w tych Indiach niespełna rok później. Także mówię, to nawet ten Dublin był właśnie między innymi z tego powodu ważny. No, miałem się okazję spotkać też z jego fantastyczną żoną i dzieciakami, bo dzieciaki tam wcześniej to w Polsce nie poznałem, także jego synów i tak dalej. Także spędziliśmy trochę czasu ze sobą. Tak, no, także mówię, naprawdę był to fantastyczny czas. Krótki w Dublinie, ale i też kuchnia, wiadomo, muzyka. W Dublinie w sumie nie ma za dużo do oglądania.
No zamek jest na przykład.
Zamek, tak, i jest to uniwersytet, który jest takim Hogwartem tak naprawdę, nie? Tym jakby pierwowzorem w jakimś sensie. Więc to tak. No ale to tam też troszkę połaziłem sobie, trochę wiadomo, gdzieś tam z koleżanką, już teraz nową koleżanką Olą, poznaną właśnie przez inną, która tam pracowała wcześniej, a z którym się już nie udało mi się jej odwiedzić, ale mówię, to tak, no tak jak mówię, ludzie są najważniejsi, nie?
I Irlandczycy? Jacy są?
też w porządku. No akurat z nimi miałem chyba najmniejszą styczność.
Tak no, wyszło. Byłeś tak w pewnej bańce, bo byłeś w towarzystwie,
tak,
prawda?
Następnym razem może. Ale jak coś było, trzeba zapytać, czy gdzieś tam pójść, to też nie było zupełnie z tym problemu. Znaczy Dublin to jest tak jak Londyn, to jest tygiel po prostu, więc tam akurat na Irlandczyków to tak się trafia jak, nie wiem, jak w Londynie, czy tam jest duża mieszanka, nie?
Mm-hmm. Czyli podobnie ta mozaika międzynarodowa. Dokładnie. Te trzy rzeki, które płyną przez Dublin, spacerowałeś nad nimi?
Nad jedną, tak.
Aha, tam jest i Life, i Tolka, i Dodder.
Tak, tak. Jeszcze tam była, właśnie przy jednej chyba jest ten zamek i też jakieś, pamiętam, że w nocy była zmiana warty chyba. To też było bardzo fajne.
Aha, czyli takie miłe wspomnienia do Dublina wracasz jednak.
No oczywiście tak, pewnie w tym roku jakoś niebawem na wiosnę.
A no to już niedługo, jednym słowem.
Tak, tak. No Włochy mi na razie odpadły, bo... No nie, więc nie jest kwestia tego, że się boję choroby, ale, no, ale dużo lotów jest odwoływanych, jakieś to połączenia, także tutaj może być trudno, więc... Właśnie to Włochy miały być po drodze, bo najbardziej to chciałem do San Marino się wybrać, jednego z tych małych państwek, no ale to musi chwilę poczekać, więc...
San Marino poczeka, spokojnie.
Nie ucieknie, tyle lat
przeczekało. Prawda? Tyle lat czekało, mnie, to
także,
im poczeka.
Że poczeka.
Chciałabym, żebyś nam teraz opowiedział więcej o Arturze Wysockim, bo to jest taka znajomość, która myślę wiele ciekawych rzeczy wniosła w twoje życie i ciekawą też wyprawę. Taką wyprawę, na którą w zasadzie każdy z nas może pojechać. To tak chyba jest,
tak,
co?
No w ogóle szlak ten nadbałtycki, nazwijmy to, to jest generalnie nazywany szlakiem chyba latarni morskich.
Wyjechaliście ze Świnoujścia.
Tak, ze Świnoujścia. Tak. No w ogóle pomysł samej wyprawy, to jest oczywiście pomysł Artura. Ja napisałem do niego po kolosach, kiedy dostał to wyróżnienie, pogratulowałem mu. No, zapytałem, czy może kiedyś sam coś zrobimy razem, no. Od razu odpowiedź, tak, jedziemy zimą tandemem po plaży. Zima się nie udała, no bo Artur został tatą zimą, więc wiadomo, to są priorytety, a inne, więc pozdrawiam też jego partnerkę, która pozwoliła mu wyjechać tuż przed rozwiązaniem. No i też po plaży się nie udało, no bo jednak rower z ekwipunkiem i nami ważył jakieś ćwierć tony, więc
także
zapadł się w piasek, no ale jechaliśmy tak blisko zawsze wody, jak się dało.
Po piasku?
No nie, po piasku to nie.
Po tych deptakach, które są w wielu miejscach?
Tak, no po piasku, po jakichś tam bitych drogach też, po bagnach też, trafiliśmy na bagna w Plukach w nocy, w Halloween akurat. Tak wydarzyło
idealny
się.
Idealny moment.
Też dołącza do nas w trakcie planowania Magda, która też swoją drogą jest rowerzystką zakręconą w ramach Bike Jamboree, przejechała w ekipie auta i zimą, także też to tak, to ja byłem tym nowicjuszem. I,
to są tacy pasjonaci, tak.
I pierwszy raz na rowerze w życiu i jeszcze z ludźmi, którzy jeżdżą zimą, a nie latem, więc to tak.
Prawda, bo rower latem to taka oczywistość, a wyście jechali jesienią.
Tak, tak. I to no właśnie zimą, no bo teraz jest zima, a jesień to teraz chyba nie ma różnicy w sumie, luty mamy, a pogoda jest taka sama jak, nawet lepsza niż była wtedy. Także...
Powiedz jak było, oprócz tego, że fajny gość z tobą po prostu jechał.
No, cztery
fajny
litery
facet.
Bo jednak człowiek nieprzyzwyczajony. Zajęcia spinningowe mają się nijak do tego, jak się jedzie parę godzin na siodełku. Nie?
Jeśli ktoś uprawia spinning i myśli, że wsiądzie na rower i pojedzie wzdłuż Bałtyku bezboleśnie, to się myli.
No, jeszcze chciałem być takim normalnym rowerzystą, więc nie tam kanapę zamontować, w sensie to szerokie siodełko to jest tylko normalne, no i to może był błąd, nie? No, ale jakoś tam daliśmy radę. No, bywało różnie, no, poszła nam raz szprycha, potem na sam koniec już w Sztutowie poszło nam koło.
Czyli już prawie w domu.
Bo
pojechaliście dalej i wróciliście,
gdybyśmy złapali glebę wtedy, to może koło by się uratowało. No ale że się ratowaliśmy przed glebą, to koło nie wytrzymało i jakby opona chyba spadła i dętką potraktowaliśmy asfalt. Więc,
no tak.
Więc, ale to też miało jakieś tam swoje aspekty. Wądaliśmy i staliśmy z tymi rowerami tuż przed bramą tego muzeum w Sztuto.
Tak.
Wymarła miejscowość, wieczór.
Cisza, spokój.
To też. No, problem był w tym, że praktycznie żadnej kwatery nie było do wynajęcia. A było mokro, Magda też była przeziębiona, więc nie było sensu, żeby w namiotach się, w namiocie się rozbijać. No, bo
i znaleźliście w końcu miejsce, gdzie mogliście się przespać?
Tak, takie dwaj panowie pod humorem sobie gdzieś tam szli. Zapytaliśmy się, u Kryśki chyba są miejsce. No i Kryśka nam ogarnęła te miejsca, nie? Ale to też... A propos ludzi, to właśnie jak w tych Klukach wylądowaliśmy na bagnach, mieliśmy być w Łebie, tam człowiek, który znał Artura z jakiejś tam prezentacji chyba w Lęborku, nam ogarniał nocleg, tam nie dotarliśmy, ale załatwił nam nocleg u swoich przyjaciół właśnie Wicku, o Wicku. To w ogóle ludzie nas przyjęli, jakichś, nie wiem, jakichś celebrytów. Tutaj kolacja,
jakieś, tam są fantastyczni
jakieś,
ludzie.
Jakieś piwko. Tam są normalnie. Tu macie nocleg, tu idź, tak. Wypierz ciuchy, a tutaj tam coś, no po prostu Milka i Tomek, niesamowici ludzie po prostu. Zresztą Martyna i Błażej, którzy nam to ogarnęli, nas, jak, którzy potem dołączyli do nas na trasie Władysławowo, Choli Władysławowo. Jeszcze wtedy chyba do nas Tomek, drugi Tomek dołączył. Jeden chłopaki biegli, jeden biegł w drugą stronę, a drugi na rowerze i potem zmiana, nie? Także 35 km biegu, nie?
Co za wspaniali ludzie.
No, to było niesamowite. Także mówię, dzięki Arturowi to zrobiłem swoje pierwsze 700 km w życiu do szlabanu w Piaskach.
Gdzie było najładniej? Najfajniej?
No, myślę, że okolice Latarni Stilo to było fajne.
O.
No, tutaj lokalnie rezerwat Beka i tak dalej, wiadomo, że trzeba swoje tutaj...
Patriotyzm lokalny.
No, lokalny oczywiście. Myślę, że okolice Mielna też były bardzo fajne, tamte rejony.
Bliżej środkowego wybrzeża
tak,
już.
Myślę, że gdyby nie ten rower, nie ta prawa, to tam w wielu rejonach bym po prostu nigdy pewnie nie odwiedził, no bo jako pieszy czy dojeżdżający autobusem, to tak nie wszędzie da się, więc ta wyprawa naprawdę była mega.
Tak, rowerowe siodełko sprawia, że widzimy chyba dużo więcej. Powiedz, gdzie najlepiej rowerem, gdzie najwygodniej wam się jechało, kiedy podróżowaliście wzdłuż Wybrzeża Bałtyku, bo to może być pomysł dla naszych słuchaczy, którzy być może zechcą w ten sposób spędzić, nie wiem, wakacje, urlop.
To nie, trudno powiedzieć, bo myśmy starali się trzymać tych dróg rowerowych, czyli R10, Green Velo, Eurovelo.
Czyli do utwardzonych tras.
Tak. No tam, gdzie się dało, to wjeżdżaliśmy gdzieś tam na bardziej ubitą drogę, niekoniecznie, trochę poza szlak. Ale no to generalnie trasy są przygotowane.
Czyli nie najgorzej się jedzie wzdłuż Bałtyku rowerem.
Nie, naprawdę. No, u nas był problem to, że inną charakterystykę jazdy ma tandem, tym bardziej jak jest obładowany. Więc tutaj to było bardziej problemem. No też tutaj podziękowania dla firmy z Lublina, która na ten rower udostępniła za darmo.
To mieliście specjalny taki tandem?
No trochę był przygotowany naszą masę.
Taki bardziej wyczynowy.
No trudno tandem nazwać wyczynowym, bo on jednak jest długi i często właśnie ten taki, jak to nazwać, wichajster, który podtrzymuje, rolka, który podtrzymuje łańcuch, czasem się wykrzywiała, no bo jest długi, to ma swoją specyfikę, nie? Ale nie trzeba było tego roweru kupować, nie trzeba było go gdzieś tam wypożyczać. Pan z tej firmy Jasid z Lublina nam przygotował ten rower na tyle, ile się dało. Także tam nawet firma tutaj lokalna też wyposażyła nas w część sakw. Także naprawdę to też oczywiście za sprawą Artura, no bo on tam raczej miał rozeznanie, więc to jakby jego zasługa.
Podróżujmy jeszcze troszkę po Europie. Byłeś w bardzo wielu miejscach, bo i wyłapałam i Ukrainę, czyli Lwów i Kijów. No też Malta, bo w zasadzie no to jest Europa, Dania, Szwecja. Byłeś w Wiedniu, byłeś w Belgii. Pojawia się Antwerpia. Gdzie w Europie było ci najlepiej?
Belgia to jest w ogóle zupełnie inna historia, bo tam przyjaciele mieszkają moi i ja tam bywam średnio 2-3 razy w roku.
A tam to nudy po prostu.
To tam już jestem po prostu
jak w domu.
Tak, to jest zupełnie... Wiedeń był piękny, to jeżeli chodzi o... A jeżeli chodzi... To zależy, co pytasz, gdzie mi było najlepiej. No.
Gdzie ty się tak czujesz jak w domu? Wiesz, są takie miejsca, w które przyjeżdżamy i wydaje nam się, że tam już byli... Że tam jesteśmy od
zawsze.
Wiesz co,
w Europie to tyle specyficzne.
Masz takie miejsce, w którym się tak czujesz?
Wiesz co, bardzo lubię Barcelonę na przykład i bardzo lubię Londyn. Chociaż oba są zatłoczone.
No tak, tłumy turystów.
Ale mają swój klimat. Mają coś sobie po prostu. Kopenhaga też była fajna, ale generalnie no, europejskie miasta aż tak bardzo się od siebie nie różnią, bo ta architektura jest w wielu miejscach bardzo zbliżona, więc czy to jedziesz z Gdańska, nie wiem, do Włoch czy do Francji, to często to wygląda tak samo, przynajmniej wizualnie w dużej mierze, nie? To tam też ludzie mówią, że we Francji ten angielski jest problemem, ludzie nie chcą rozmawiać. Nigdy nie miałem z tym problemów.
Na Francji po angielsku też się dogadałeś?
Oczywiście. Nawet czekając na autobus do Cannes chyba jechałem z Nicei. Próbowałem jakąś tam łamaną francuszczyzną, której znajomi mnie nauczyli, jak się zapytać autobus. Pani od razu na angielski przyszło. W ogóle nie było zupełnie problemu z tym. Także to zależy od tego, na jakich ludzi się trafi. No nie są fajni, drudzy mniej fajni.
Na jakich zwykle trafiasz?
Pewnie niejednokrotnie by mnie już tutaj nie było, gdyby jak coś tam ludzie nie byli w porządku. Czasami się proszę o problemy.
A lubisz sobie wejść w takie miejsca, o których mówią, że tam to lepiej nie chadzać wieczorem?
A zgadnij.
No, domyślam się, że tak.
Tak, tam gdzie, jak się mówi, diabeł nie może, tam Radosław wlezie, nie? Także jakieś skały, jakieś mury, jak się da, no... Nie wiem, czy wyłapałaś w moich zdjęciach tam na Facebooku.
Bo przeglądałam
jest
też
w Portugalii takie zdjęcie, gdzie stoję na murku.
Ach tak, rzeczywiście.
To było tak mega głupie. A...
Bez białej laski, rozumiem, na ten murek wszedłeś?
No miałem ją w ręku chyba, ale generalnie chciałem mieć po prostu fajne zdjęcie, a tam była kilkadziesiąt metrów w dół, nie? Po drugiej stronie
no,
tego...
No więc tak, wiesz, trochę podpytuję cię lekko złośliwie, bo rzeczywiście to rozsądne nie było. Masz pełną tego świadomość?
Oczywiście, że tak, dlatego to powiedziałem przed chwilą. Tak samo staniecie na szczycie wieży w Gironie też nie było mądre. Ja to wiem. Pewnie nie wiem, czy drugi raz bym tego nie zrobił, no... Może tak, może nie. Trudno powiedzieć.
Jak się wtedy czujesz? Jestem królem świata?
No, na tej wieży tam wierzę jeszcze po troszkę inaczej, bo to miejsce, na którym stałem, było dużo szersze, bo mniejsze ryzyko. No, ten murek...
Tak, ten jednak... murek to... Jakbym była twoją mamą, to bym ci strała
tak,
tyłeczek
no,
za to.
Moi znajomi, którzy zauważyli, żeby zrobili mi zdjęcie, byli po prostu przerażeni, więc...
Dziwisz się? Bo
nie,
ja nie.
Oczywiście, że nie. Mm-hmm. No i więc myślę, że więcej tego nie zrobię, bo problem był taki, że potem się bałem zejść z tego murka. No bo jak na niego...
Czasem jest łatwiej wejść niż zleść potem z tego. No właśnie.
Kucnąłem na niego i potem się podniosłem, a jak już trzeba kucnąć w drugą stronę, to zacząłem się chybotać, co się kurde, jeszcze się boję na nie w tą stronę, co trzeba. No i będzie kłopot. Pomijam, ryzyko było tylko moje tak naprawdę, bo wiadomo, że...
Odważny jesteś, wiesz?
Że spadłbym, ale staram się ryzykować jakby tylko swoim, że tak powiem, zdrowym życiem, żeby nie miało też żadnego impaktu na innych. No ale wiadomo, nawet tak mówiąc, no to wiadomo, że wrażenie dla tych przyjaciół, którzy, okej, ktoś znajomy spada z własnej głupoty oczywiście, no to też by zostało do końca życia. Więc
wiesz,
no,
to takie trochę egoistyczne jest, wiesz, bo to tobie się dzieje krzywda, ale cierpią
to dlatego
też
to właśnie
inni,
mówię,
którzy cię kochają.
Że wtedy ta w głowie tych ludzi byłoby, no nie fajnie, pewnie do końca życia, więc...
Ale
Zosiu
strony...
Żółwiu, przepraszam.
No, poszło i bardzo dobrze, że tak się zdarzyło. Chciałabym, Radku, żebyś nam powiedział trochę o tym, jak wynajdujesz na przykład loty, bo pewnie masz jakąś swoją metodę. Każdy podróżnik ma swój sposób na wynajdowanie na przykład tanich lotów. Gdzie i jak szukasz taniego latania? Żeby sobie w konkretne miejsce, które masz w planach odwiedzić,
co to różnie, no albo po prostu wyszukiwarki standardowo, czyli Skyscanner, Momondo. Ostatnio znalazłem nawet fajną rosyjską stronę, Aviaspalec nawet jest czasami ciekawsze.
Ale tam nie ma tylko Aeroflotu i rosyjskich.
Nie, normalne. Wszystko jest po polsku i po angielsku, także tutaj nie ma zupełnie problemu. Czyli takie te typowe wyszukiwarki, z tym, że najczęściej już teraz wyszukuję za pomocą telefonu, bo jest dużo łatwiej z udźwiękowieniem na telefonie niż z udźwiękowieniem stron na komputerze. Albo po prostu aplikacje, nie wiem, Ryanaira, Wizera, EasyJeta, aplikacja na telefon, gdzie tam po prostu klikuję sobie i potem przeglądam kierunki, daty i takie tam różne, żeby patrzeć.
Co tam ostatnio wyszukiwałeś, powiedz?
No ostatnio właśnie, co wyszukiwałem ostatnio? No Turcja się ostatnio pojawiła, ta bardzo fajna i wizy znikają, więc...
No tak.
Więc może w marcu i było bardzo fajne to połączenie z Berlina akurat, ale no też takie strony jak przed Fly for Free, gdzie masz często dobre
tak,
połączenia,
to taka
albo
znana.
Wakacyjni piraci na przykład, gdzie też jest dużo fajnych opcji.
No proszę.
A potem trzeba wyszukiwać sobie pod kąt, albo po prostu masz pomysł, gdzie tam pojechać i szukasz, nie? No teraz miałem jechać na kurs nurkowy do Egiptu w kwietniu. Ale no, z powodu udziału w wydarzeniu podróżniczym we Wrocławiu nie, jakby jest to niemożliwe. Więc ten kurs sobie zrobię po prostu indywidualnie z osobami innymi niepełnosprawnymi, bo to jest to...
Taki specjalny,
to HSA tak zwane, czyli to dla niepełnosprawnych
dla takich grupowanie. Szczególnych
tak,
uczących
tak,
się.
Więc, ale z tą Joasią mam kontakt i mówię, jak będę Pajdak sobie zresztą na to dużo robi takich właśnie nurkowań dla niepełnosprawnych, więc... Po prostu wprost pisałem ich o prywatnie, to on da mi znać na instruktora, na przewodnika i tak dalej, to sobie sam pojadę i to zrobię. Bo taki jest plan na ten rok, żeby spróbować nurkowania, windsurfingu i żeglowania. Żeglowanie w tym roku na pewno będzie. Pewnie z fundacją zobaczyć może. I może z panią Heleną właśnie.
Którą pozdrawiamy, pani Helenko.
Tak, pani Helenko, nauczycielką, także zobaczymy, jak to będzie. To będzie jesienią, właściwie też będzie lato. No i też może jeszcze Solińskie, tak zwane Solińskie Morze. Czyli Zalew Soliński w maju jest...
Czyli Bieszczady.
Tak, to jest w maju takie wydarzenie, zobaczyć Solińskie Morze i chce się tam wybrać po prostu, żeby spróbować swojego swojego pierwszego w życiu żeglowania, nie? Takiego jako uczestnik zespołu, załogi, a nie jakiś tam tylko turysta czy balast. Nie?
Prawda. To jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, w tej godzinie, chciałabym zapytać, czy był taki moment kiedykolwiek, że z czegoś zrezygnowałeś, bo doszedłeś do wniosku, że nie dasz rady na przykład.
Tak, no są takie momenty, oczywiście. Na przykład taka sytuacja była w Indiach, właśnie w tej miejscowości McLeod, gdzie rezydują Tybetańczycy, z poznanym rodzeństwem niemieckim, Silke i Janem, poszliśmy w kierunku wodospadu, który tam jest niedaleko. I tam ludzie wchodzili na jakby po takiej skale, która miała takie jakby stopnie nawet chyba naturalne, nie było na jakoś tam wyrzeźbione przez człowieka. I wiedziałem, że weźmiemy wszedł, nie byłoby z tym żadnego problemu. Zawsze jest w sumie gorzej w dół.
Tak, jak z tym murkiem.
I tak, więc odpuściłem. Oni poszli tam, ja zostałem na dole. To było tak. No i teraz ostatnio w Ameryce Południowej, kiedy byłem z Olą i dołączyłem do Oli Adama w podróży, a na Machu fantastycznie, bo asekurowali mnie na górze Machu, ale raz, że no wiadomo, mi się troszkę ciężej idzie, bo jak idę w górach, to no nie patrzę pod nogi, bardziej idę na czuja, kij w ręku i w sensie te trekkingowe, albo białe najczęściej trekkingowe.
Radku.
No.
To zostańmy tam w tej Ameryce Południowej, dobra? Bo dobrze. W kolejnej godzinie właśnie tam, no,
ale
tam
też będziemy. Że górę odpuściłem po prostu sam szczyt, bo wolałem odpocząć, żeby mieć więcej siły na zejście na dół po prostu.
No i całe szczęście i bardzo dobrze. Radek Sprawka jest dzisiaj ze mną i z Państwem. Zwiedzaj z Radiem Gdańsk. Niezwykłe podróże, niezwykły gość.